Droga publiko, serdecznie zapraszamy do 8 sezonu Kosmicznych Kowbojów. Ja jestem Krzysiek Seran, a ze mną, nie ze mną, w innych częściach miasta przy mikrofonach siedzą Rafał Patatyn.
Dobry wieczór, dzień dobry, albo coś.
I Kamil Borek.
To ja.
A zebraliśmy się, żeby porozmawiać o 4 odcinku 3 sezonu Mandalorianina pod tytułem The Foundling. Po polsku to będzie pewnie Znajda, wydaje mi się, że tak to jest w napisach przekładane. Który wyreżyserował Carl Weathers, aktor znany z roli Griffa Cargi w tym właśnie serialu. To nie jest jego debiut reżyserski, nawet w ramach tego serialu. On reżyserował 4 odcinek 2 sezonu. Jeśli pamiętacie, na Nevarro podbijali bazę imperialną, żeby zrobić coś. To był odcinek wyreżyserowany przez niego. I on w ogóle ma właśnie doświadczenie jako reżyser, że tak powiem, pojedynczych odcinków rozmaitych seriali. Zaczynał, ciekawostka, od jednego odcinka Renegata w 95.
No wow. Mm-hmm.
A scenariusz Sztuka. Znowu Favreau miał kolegę do pisania, tym razem był to dobrze nam znany Dave Filoni. Odcinek ma zaledwie 33 minuty, licząc napisy końcowe, i składa się głównie ze scen akcji. I ja wiem, że to są nasze famous last words, ale wydaje mi się, że to będzie krótkie omówienie. W największym możliwym skrócie obserwujemy codzienne życie Mandalorian, ich treningi, to jak Grogu zaczyna się odnajdywać, czy jest wpychany w to codzienne życie przez swojego tatusia, po czym atakuje poczwara porywa jednego z małych Mandalorian, więc trzeba zmontować ratunek. Grogu nie może brać udziału w ratunku, więc on jest zajęty w swoim wątku przeżywaniem retrospekcji z rozkazu 66. Mały Mando zostaje uratowany, Mandalorianie wracają bohatersko, a Bo-Katan coraz bardziej czuje, że faktycznie tędy droga. I to jest odcinek. Ogólne wrażenia, jak wam się podobał?
Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka.
Spoko.
Spoko, kilka, jak wiadomo, tradycyjnie dziur logicznych i...
Mm-hmm. Okej, okay, wow, to chyba znowu będę najbardziej entuzjastycznym głosem, bo mi się ten odcinek autentycznie podobał.
Krzysiek, nie odwracaj teraz się o 180. Kurczę, tyle sezonów próbowałem tutaj normalną dyskusję krytyczną z wami przeprowadzać, a mimo że byłem, o Jezu, jakie fajne, ale teraz ja zaczynam nigdy... doszukiwać się błędów,
Rafał,
i ty fanbojujesz.
Nagrywasz te podcasty z nami już od paru lat, ja nigdy nie hejtuję bezmyślnie, po prostu jak coś mi się podoba, to mówię, że mi się podoba, jak... Widzę,
ja
słabe
nie mówię,
strony,
że bezmyślnie hejtowałeś, tylko ja się po prostu nie zwracałem uwagi na błędy i inne rzeczy, a teraz przez ciebie zwracam i nie potrafię już się cieszyć Star Warsami.
Oh no.
To twój problem, nie mój. Nie, te sekwencje akcji były spoko. Napisałem wam pół żartobliwie, że poprzedni odcinek wyglądał jak wyglądał, bo cały budżet poszedł na ten, ale jakby... Może to kwestia tego, że Coruscant w tym odcinku widzimy rozmazane, bo tak szybko miga jako sceneria dla pościgu, ale to wygląda 3 razy lepiej od zeszłotygodniowego odcinka. Więc pod tym względem było bardzo spoko. Wciąż nie lubię tych nawiedzonych kultystów i mówię, wolałbym, żeby Bo-Katan przeciągała ich na swoją stronę niż odwrotnie.
Ale tak naprawdę co w nich jest takiego nawiedzonego? Poza tym, że tak naprawdę mam wrażenie, ta ich sekta się sprowadza tylko do niezdejmowania hełmu.
Nie, dzisiaj, tak, no to dzisiaj poznaliśmy dzisiaj drugą część Credo. Znaczy, w sensie nie no drugą tak. część, ale jedną z pozostałych części Credo.
Znaczy tak, jak dla mnie serial wciąż się wykłada na zaprezentowaniu ich jako jakiejś kultury, która może funkcjonować faktycznie.
Znaczy, wiesz, najśmieszniejsze dla mnie jest, pokazują ich treningi, które składają się z tego, że strzelają w jezioro. Bez właściwie żadnego ładu i składu. Nie wiem, czy oni w coś celują. On po prostu stoją nad wodą i walą w jezioro.
Może muszą się przyzwyczaić do odrzutu. No dobra, to podzieliliśmy się uwagami ogólnymi.
Właśnie, Kamil, nie mów, jeśli nie wiesz.
Przejdźmy do konkretów. Konkretnie zaczynamy... No właśnie w tej kryjówce Mandalorian, którą widzimy w tym sezonie, planeta pozostaje nienazwana. Może w jakichś materiałach dodatkowych było powiedziane, co to jest. Ja nie mam pojęcia, gdzie oni są. Gdzieś w kosmosie znaleźli... Znaczy, ja wiem, gdzie oni są. To jest jakaś jaskinia na tej wyspie, jak ona się nazywała. To jest parku jurajskiego, ewidentnie. Biorąc pod uwagę, ile fauny tutaj dookoła jest tak. Tylko po to, żeby wyskoczyć nagle i ich zaatakować.
I żeby pokazać, jacy oni są bezradni wobec wszystkiego, co na tej planecie żyje.
Prawda? A z drugiej strony Dean nie ma problemu, żeby Grogu bawił się na tej plaży, na której przecież co drugi wtorek wyskakuje krokodylożów.
Że 15-metrowy wielki ptaszur jest szybszy od ich jetpacków.
Tak, no właśnie, no więc zaczynamy od takiej sceny, ona mi się skojarzyła z Grą o Tron. Trenujący wojownicy i nasi bohaterowie, którzy się przechadzają i patrzą, jak inni trenują. No i tak, niektórzy strzelają do wody, niektórzy walą miotaczami płomieni, inni robią rzeczy. Znaczy, podobała mi się szkółka latania dla młodych podlotków, bo tam ktoś pokazuje dzieciom ich pierwsze jetpacki. To było spoko. A Grogu siedzi na plaży i bawi się z krabami pustelnikami i Dean go bierze pod pachę i mówi: dość już się nabawiłeś, mały, pora iść do pracy.
Przepraszam, przerwę ci, bo jak powiedziałeś o Grze o Tron, to po prostu zacząłem o tym myśleć, bo jakby w Grze o Tron przynajmniej te przerwniki, kiedy widzieliśmy te treningi, to coś nam to mówiło o ludziach, którzy trenują, albo którzy ich trenują. Te treningi jakby albo były takie bardzo techniczne, skupione na tym, że jakby co masz robić, jak wygląda technika partnerska, albo brutalne na zasadzie, że po prostu patrzyłeś na ludzi, którzy okładają się mieczami. Coś nam to mówiło przynajmniej o miejscu, w którym jesteśmy, o ludziach, których obserwujemy, a ponieważ tutaj to jest właśnie takie, wiesz, stanie nad jeziorem i strzelanie w coś, to właściwie niewiele z tego wynika. Jakby nie dowiaduje się niczego scena, o tej kulturze znowu.
Ta scena mówi ci, że życie Mandalorian to jest ciągła walka, tak? W sensie albo dosłowna, albo przygotowania do tej walki. No i tu widzisz przygotowania do walki.
Tak, tylko że te przygotowania są takie...
Znaczy to jest scena, która ma robić wrażenie rozmachem i nagromadzeniem, bo widzisz tutaj faktycznie kilkudziesięciu ludzi w zbrojach i wszyscy zebrali się w podgrupach i każda robi co innego i kamera po każdej grupce przesuwa się może przez 3 sekundy, więc tam jakby każda indywidualna rzecz, którą robią, to nic z tego, że tak powiem, nie zachwyca, ale masz nie skupiać się na szczegółach, tylko po prostu objąć wzrokiem ten obóz Mandalorian i powiedzieć: o, obóz Mandalorian.
No tak, tylko że właśnie o to mi chodzi, że to jest jedyne, tylko że nie nauczyłem się niczego o tych Mandalorianach jakby z tego. Po prostu tak, jakby patrzę, o, obóz Mandalorian tak trenują, bo są wojownikami. Nie wiem wciąż, jakimi są wojownikami.
Kamil, to dopiero 3. sezon. Daj im czas, rozkręci się.
Nie no, widziałeś w poprzednich sezonach, jak nadlatują kawaleria na Navarro i tam walczą i tak dalej. Więc są dobrymi wojownikami, kompetentnymi.
Znaczy ta fauna na tej planecie ich tak rozwala i rozstawia po kołtach.
Fauna ma po prostu armor scenariusza. No.
Tak. No dobrze. Po czym, tak, Mando zabiera Grogu z plaży i wystawia go do walki. Grogu, wybieram ciebie.
Do sparingu.
Tak, do sparingu. Prowadzący sparing mówi: ale to jest za małe. A Dean na to: ale to moje i ja mówię, że ma walczyć. Po czym pada pytanie o wybór broni i Dean za Grogu mówi, że wyzwany wybiera. I tam mały Mandalorianin, to jest zresztą ten, od niego zaczął się ten sezon, tak, kiedy nakładano mu hełm w pierwszym odcinku. To jest mały.
Ktoś mu do tego w hełmu chyba jakiś wabik na potwory wstawił, bo najpierw ten krokodyl.
To jest już druga rola tego dziecięcego aktora, bo to jest Wesley Kimmel, syn Jimmy'ego Kimmela, i on był małym Tuskenem w Księdze Boby Fetta.
Ale to nie jest ten, którego widzieliśmy w pierwszym odcinku.
Jak to nie?
To ten, jest ten?
Niebieski ten. Hełm, no.
A, dobra, okej. To nie było stwierdzenie, to było pytanie.
Kimmel Wizla.
Tak.
Wow.
Tak, no więc walka polega na tym, wyzwany wybiera strzałki, wystrzeliwane z naramiennika. Dostają strzałki treningowe, które tak, są kulkami z farbą. No i Dean wystawia Grogu do tego ringu, zaczyna się walka i Grogu obrywa kulkę. Więc Din mu mówi tam, no postaraj się. Druga runda. Grogu obrywa kulkę. Din mu mówi, hej, no postaraj się bardziej. I w trzeciej rundzie...
Użyj szybkiego ataku.
Tak.
Ale to jest, jak tylko powiedziałeś, Grogu, wybieram cię, to ja miałem takie, to jest... Każda walka w Pokemona, kiedy Ash zdobywa nowego Pokemona i musi go wytrenować, to ten Pokemon zawsze dostaje w dupę najpierw przez 2/3 walki, po czym Ash jakby mówi mu, że w niego wierzy i wtedy Pokemon wygrywa.
Tak, no i teraz Pokemon wykonuje skok wspomagany mocą, więc przeskakuje 4 metry po to, żeby wykonać skok w drugą stronę i znaleźć się dokładnie w tym punkcie, z którego zaczął, ale mały Kimmel jest tym tak zdezorientowany, że Grogu wpakowuje w niego 3 kulki.
Tak, ja na miejscu młodego Kimmela bym powiedział, ej, to mogę 3 kulki naraz strzelić? Dawno bym wygrał.
Tak, to trochę jak to nielegalne kopnięcie w głowę, którym tamten wygrywa Karate Kida. Tak, jedno co mnie zauroczyło w tej scenie, że to co doceniam w Mandalorianinie, to jest ich przywiązanie do kukiełek. Tam jest oczywiście kupa CGI, ale jest też guma i kukiełki i potwory z gumy. I Grogu jest gumowy. Ja nie wiem, czy Grogu jest gumowy zawsze, czy jednak odrobinkę go wspomagają komputerem, kiedy ma przejść dłuższy kawałek.
Są dwie kukiełki. Jedna kukiełka chodząca i jedna kukiełka do mimiki. Scen ze zbliżeniem z mimiką.
Okay.
To Pedro Pascal mówił w wywiadzie.
Okej, okay, dobra. Bo zmierzam do tego, że ta scena, kiedy on tutaj skacze, jakby to wygląda kiczowato, ale ja doceniam, że oni się trzymają tej kukiełki i że to wygląda kiczowato. Znaczy, z jednej strony doceniam, a z drugiej strony to jest paradoksalne, że jakby oni mogliby przeznaczyć trochę tej mocy operacyjnej i milionów dolarów, żeby ten skok nie wyglądał kiczowato, ale zamiast tego wolą pakować to w zombie Luke'a Skywalkera, który nie wygląda jak żywy Luke Skywalker i jakby inny aktor wyglądałby dużo lepiej, ale nie, ale oni wolą, żeby... Tam była komputerowa kukła, a tu był gumowy Grogu na sznureczkach. Co jakby doceniam konsekwencje przynajmniej. Znaczy,
dzięki temu to się wszystko zbliża do siebie, bo masz jakby dobre efekty te fizyczne, które mogłyby doprawić, a z drugiej strony masz beznadziejne CGI.
No tak, ale to właśnie
spotykają
dlatego,
się w środku.
Właśnie dlatego te sceny z Księgi Boby Fetta to było jakby samocentrum Doliny Niesamowitości, kiedy masz realistyczną gumową kukiełkę i cyfrowe zombie. A naprawdę znajdujemy się wtedy w kosmosie. No dobrze, Grogu wygrywa walkę, a mały Kimmel jest poruszony do głębi i idzie się dąsać na brzeg jeziora. Po czym
idzie się dąsać, bo mu dowiedli, że on nie żyje według credo.
A
tak. Właśnie, bo tam było,
właśnie.
Że... Ten dzieciak
jak
tak naprawdę
jak
powtórzył.
Jak credo?
Nie mów, jeśli nie wiesz.
Tak.
Oni mu to rzucają w twarz, bo on się tylko czepia, że Grogu jest za mały, żeby walczyć.
Powtarzając dokładnie to, co przed chwilą powiedział trener.
Tak. No to mu pokazali w każdym razie.
No.
I mały Kimmel idzie się dosać i wtedy zza wzgórza wylatuje wroniec. Ja nie pamiętam, jak ten stwór jest nazywany przez Mandalorian, więc będę
Raptor.
Mówił wroniec. Raptor? Mhm. No to po prostu oznacza ptaka drapieżnego, to żadna nazwa. No dobrze, więc wyskakuje ptak drapieżny w typie wiwerny, tak? Na czym to jest taki smok, tylko że ma skrzydła...
Pterodaktyl, nazwijmy go pterodaktylem.
No niech będzie. Więc wyskakuje wroniec pterodaktyl, porywa małego Kimmela i odlatuje i natychmiast w pogoń rzuca się za nim eskadra Mandalorian na jetpackach. I obserwujemy, jak nie są w stanie go dogonić, a gonią go tak długo, że kończy im się paliwo w jetpackach i jeden po drugim loadują mniej lub bardziej składnie. Żebyśmy mieli pewność, że zrozumieliśmy to, kiedy Din loaduje koło paza, pas mówi, skończyło mi się paliwo. I żaden nie jest w stanie go dogonić, ale na szczęście jest jeszcze Bo-Katan ze swoją maszyną typu Komrk i ona leci w pogoń. I mamy planszę tytułową. Następuje cięcie. I po planszy tytułowej Bo-Katan wraca, mówi, że wytropiła ptaszora i mówi, że trzeba się do ptaszora zakraść. I tutaj poznajemy zwyczaje tego gatunku, to znaczy dowiadujemy się, że jeśli... Po pierwsze dowiadujemy się, że ofiara najprawdopodobniej wciąż jest żywa, a po drugie, że jeśli ptaszor poczuje się zagrożony, jeśli ktoś go zaatakuje, czy poruszy, spłoszy, cokolwiek, to wtedy go zabije. Ale dopiero wtedy.
Spoko. Pasher bierze zakładników, no.
Znaczy, no, znowu poruszamy się w logice gier komputerowych, tak? To jest misja stealth, jakby jeśli cię zauważą, to przegrywasz, więc mają się nie zauważyć.
Tak, i ewidentnie poczeka dokładnie tyle, ile im będzie potrzeba, żeby tam dolecieć, zakraść się i tak dalej. I dopiero wtedy będzie chciał użyć tego młodego. A tak to trzyma go, kurde, w żołądku przez 2 dni.
Tak, to jest dla mnie spektakularne, że kiedy już oni ruszą za moment, to jakby wszyscy stwierdzają, dobra, to biwakujemy tutaj przez noc, tak?
Tak, tak, okay. Ten biwak na noc to już było, okej, okay, dobra, rozumiem, no, może musi przetrzymać tego dzieciaka, nie zabije go od razu. A ci, tak, to jest pilna akcja ratunkowa, bo potwór go porwał. Rano się będziemy wspinać, a teraz będziemy biwakować jeszcze przez noc.
Tak, w każdym razie to będzie za moment. Na razie Bo-Katan właśnie wykłada plan, że tak, gniazdo jest na szczycie góry, ale ta góra nie jest bardzo wysoka, więc możemy się na nią wspiąć po cichutku. Tak, no i kiedy Bo-Katan wykłada ten szczwany plan, to Din od razu mówi, że on pójdzie z nią, a Płatnerka rozkazuje Pazowi Wiźle dołączyć do nich i wziąć ze sobą drużynę trenującą wspinaczkę. Ona tak ich nazywa bardzo konkretnie. Jakiś tam rock climbing training skład.
To ona mówiła, że uczyła się mniej więcej na taką...
Mówi, tak, no. Ale potem Płatnerka mówi Pazowi, weź ze sobą.
Znaczy ja grupę, zrozumiałem, że to jest zespół trenujący innych wspinaczce, czyli prawdopodobnie są najlepszymi wspinaczami.
Dobra. Tak. Okej. To ma ciutkę więcej sensu. Mogłem się przesłyszeć. Tak, no i Grogu zostaje, ponieważ jest za malutki, jest za maniuni i Płatnerka mówi mu: Grogu, jeśli chcesz być Mandalorianinem, to czeka cię wiele pracy, musisz się wiele nauczyć, i bierze go ze sobą do kuźni. I zaczyna kuć, a przy tym mówi, że kuźnia jest jądrem, ostoją mandaloriańskiej kultury, że wszyscy zaczynają jako surowa ruda i że trzeba ich wykuć w ogniu prób, ale że kuźnia ujawnia też słabości materiału i bije dramatycznie mechanicznym młotem i dramatyczne bicie uruchamia w Grogu flashback. Myśmy widzieli przebłysk tego flashbacku. Nie wiem, czy to naprawdę była scena z tego, czy po prostu 2 razy to kręcili, bo nie pamiętam tak dobrze.
Początek był powtórzeniem, a potem wzbogacili to kolejne sceny.
I też nie pamiętam, kiedy poprzedni raz widzieliśmy ten flashback, ale to chyba było w poprzednim sezonie Mando?
Raczej tak.
Mówię chyba, no bo jak wiadomo, ważne rzeczy działy się też w Księdze Boby Fetta. W każdym razie jest noc na Coruscant, burzliwa, ciemna noc, padł rozkaz 66 i Jedi w panice biegają po korytarzach i wbijają klony. I to są znowu te sceny, kiedy ci Jedi giną od naprawdę nie aż tak zmasowanego ostrzału i trochę dupa, a nie Jedi z większości tych ludzi tutaj. No ale Jedi poświęcają się dramatycznie, żeby ratować Grogu, i tam padają, instruują tak między sobą, mówią tam, zabierzcie go do Kelerana. Aż w końcu ostatni Jedi ginie w progu windy, aż wpada za Grogu do tej windy i wjeżdża razem z nim. On już jest martwy, ale jest ważny fabularnie. Ten martwy Jedi, więc Grogu wjeżdża windą gdzieś wyżej, drzwi się otwierają i następuje takie dramatyczne ujęcie przeciągnięte o sekundę na tyle długo, że ja wiedziałem, że powinienem poznać aktora albo postać. Nie poznałem aktora ani postaci, ale jest to Kelleran Beck, prawdopodobnie mistrz Jedi.
Ja myślałem na początku, że to jest LeVar Burton.
Tak, no bo jest to czarny aktor po 40. LeVar Burton jest pewnie po 60 w tym momencie.
LeVar Burton jest teraz starszy, ale ten aktor...
Mogli go odmłodzić.
Tak,
prawda. Teraz, gdybyśmy pochłaniali absolutnie cały gwiezdnowojenny content, to nie tylko rozpoznalibyśmy postać, ale też jakby samo imię Kelleran już by nam coś powiedziało, ponieważ oczywiście, że on jest skądś. wyjaśnię za moment, kiedy omówimy całą tę sekwencję.
Bo Millennium Falcon potrafił Kelleran zrobić w ileś parę sekund.
Kelleran. Dobrze, tak. Więc Beck podnosi miecz tego zmarłego Jedi i rozpoczyna jedną z jakby najbardziej bajeranckich sekwencji walki mieczem w live action Gwiezdnych Wojnach, bo na dwa miecze odbija strzały, eliminuje klony i w ogóle prezentuje się za je fajnie. Wskakuje z Grogu na śmigacz i rozpoczyna się pościg, bo za śmigaczem leci kanonierka klonów i to jest scena trochę przypominająca pościg z Ataku Klonów, w sensie no jakby lecą między wieżowcami, w pewnym momencie gwałtownie skręca, żeby przelecieć jakimś tunelem kosmicznego metra, tak, bo w ogóle opuszcza ten tunel. To jest dosłownie scena, jakby on motocyklem wjeżdżał po schodach na stacji metra w Nowym Jorku, bo dokładnie to robi, tak, tylko latającym śmigaczem, a biedne klony w kanonierce zderzają się czołowo z metrem. Po czym loaduje na platformę. Aha, wyskakując z tego metra, zahacza o lokację z poprzedniego odcinka. Nie wiem, czy w ogóle wyłapaliście.
Tak.
Ale to jest ten.
Wierzchołek szczytu.
Tak, wierzchołek Umaty i wesołe miasteczko dookoła niego. Leci dalej i mówi, że czekają na nich przyjaciele, i loaduje na jakiejś platformie, na której czeka statek znanej nam nie tyle konstrukcji, co znanej estetyce utrzymany, bo jest lśniąco chromowany. Jest to jakiś statek Naboo, bo tylko oni tym latają. I ze statku
rozpoznałem, miałem kartę kiedyś taką.
No właśnie, wydaje mi się, że nie tej konkretnej jednostki, że tego konkretnego modelu wcześniej nie widzieliśmy. Ale to, tak, no Padme latała podobnymi. Ze statku wysypują się zresztą królewscy strażnicy Naboo i kiedy kanonierka klonów loaduje, żeby przeprowadzić desant zamiast ostrzelać ich wszystkich z powietrza, nieważne, nie pytajmy, to ci wszyscy strażnicy jakby bez pytania mówią Kelleranowi: bierz statek i leć, i rzucają się zginąć w walce z klonami. I to, co mi się w tym aspekcie podoba, ja nie potrzebuję wiedzieć do końca, kim jest Kelleran, czemu jest w takiej dobrej komitywie z ludźmi z Naboo do tego stopnia, że oni są gotowi zginąć za niego. Ja wolę się zastanawiać, wolę zadać sobie pytanie. Spoko. Jakby urok Gwiezdnych Wojen te 40 lat temu polegał właśnie na tym, ile tam jest niedopowiedziane, że ludzie wychodzili z kina i mieli takie wow, znaczy film był super, ale ta cała galaktyka, która jest zasugerowana tylko, że musi istnieć poza tym, co zobaczyliśmy w tym filmie. To długo było siłą Gwiezdnych Wojen, dopóki w ostatniej dekadzie nie postanowili wyjaśnić każdej absolutnie jednej rzeczy.
Przy pomocy kolejnego serialu. Ale spoko, dzięki temu mamy chleb.
Tak.
Tak, tyle chleba mamy.
A, to był dobry dowcip. No, więc wow. Kelleran zgarnia ten statek, odlatuje z Grogu, goniony przez myśliwce, to są chyba V-wingi? Te myśliwce klonów, które już mają kształt TIE Fighterów, ale jeszcze TIE Fighterami nie są. Widzieliśmy je w Zemście Sithów.
Ale brzmią jak TIE Fightery.
No i lecą na orbitę, wchodzą w nadprzestrzeń i w końcu ten element sekwencji wyciąga Grogu z retrospekcji i wracamy do kuźli. Teraz wróćmy do postaci Kellerana Becka i aktora, który go gra. Bo ja go nie poznałem, Kamil go nie poznał. Rafał, czy ty go poznałeś?
Nie poznałem.
Nie, żaden z nas go nie poznał. Bo oczywiście jest to znany aktor gwiezdnowojenny, tylko nie grał w twarzą. Poza tym, że ma cameo w Ataku Klonów jako gość baru, w którym Anakin i Obi-Wan łapią tę zmiennokształtną łowczynię nagród. To jest Ahmed Best, Jar Jar Binks.
Say what?
Który jakby bardzo, bardzo mi się podoba to, z jaką sympatią twórcy Gwiezdnych Wojen odnoszą się do niego, bo on jakby 20 lat temu wylało się na niego sporo szlamu, a internet nie był wtedy tym, czym jest dzisiaj, więc jakby, że tak powiem, dzisiaj miałby gorzej, o czym może zaświadczyć Kelly Marie Tran na przykład. W każdym razie.
Dzisiaj miałby gorzej, ale też dzisiaj byłby na to przygotowany dużo lepiej.
Być może. Więc jakby, bo nie tylko chodzi o to, że jakby wzięli go do tego serialu, nie tylko chodzi o to, że dali mu jakby najbardziej kompetentnego Jedi w tej świątyni do zagrania i najfajniejszy układ z dwoma mieczami, jaki widzimy w live action Gwiezdnych Wojnach. jeden z trzech, umówmy się. Ale Kelleran Beck nie jest nową postacią. Prawdopodobnie nie wiecie o istnieniu programu teleturnieju Star Wars Jedi Temple Challenge. Jest to teleturniej dla dzieci, który prowadzi Ahmed Best, wcielając się w rolę mistrza Kellerana Becka, a dzieci biorą w tym udział jako małe padałany, które podchodzą do jakichś prób. No jakby jest to program dla dzieci, w sensie dzieci są uczestnikami i oglądają to dzieci. Nie widziałem w życiu ani jednego odcinka, ale to jest bardzo spoko, po pierwsze, że jakby ma tę rolę, a po drugie, że potem biorą go tutaj, żeby nagle pokazał się jako...
jako prawdziwy Jedi.
Tak, ten drugi najgorszy madafaka po Mace Windu prawdopodobnie.
Ja właśnie teraz sprawdzałem sprawdzałem jakby właśnie na Wikipedii i właśnie twórcy tego oryginalnego Star Wars Jedi Temple podobno dali mu też wolną rękę w tym, kim jest Kelleran Beck, jakby jakim manieryzmy, jakim kolorem miecza walczy i tak dalej, więc on sobie sam tę postać stworzył de facto.
Tak, bo ja właśnie jakby skończyłem oglądać odcinek, miałem takie, okej, ta scena była tak nakręcona, jakbym miał poznać, może chodziło tylko o to, że mam poznać Ahmeda Besta, ale to miałem wrażenie, że to jest takie, że w tej sekundzie masz zobaczyć, wow, to jest ta postać i ja nie wiem kto to, więc oczywiście wchodzę na Wikipedię i pierwsze co zobaczyłem, to że artykuł jest dość długi, jakby to mi już powiedziało, okej, czyli on nie jest tylko stąd, ale tak, zasadniczo poza tamtym teleturniejem to jest jego pierwszy występ.
I chyba nie ostatni.
No na pewno historia Grogu będzie jeszcze kontynuowana.
Tak, z nim pewnie związana. No bo jednak on go uratował i pewnie on jest jego mistrzem. Więc.
Pytanie, czy twórcy Mandalorianina postanowią ukatrupić prowadzącego teleturniej dla dzieci w tym innym serialu? Czy też może Kelleran Beck dołączy do długiej rzeszy Jedi, którzy przeżyli i tak naprawdę powinni pomóc Luke'owi, ale mieli coś ważniejszego do roboty, więc nigdy o nich nie usłyszeliśmy.
Może też odleci na wielorybie, no.
Spoiler! W każdym razie, Grogu kończy się flashback i wracamy do kuźni, gdzie płatnerka wykuwa Grogu. Po angielsku to jest rondel. Jest to po prostu kółeczko, metalowe kółeczko, więc ja długo nie wiedziałem zaraz, co to ma być. I zacząłem googlać. Więc internet mówi mi, że po polsku jest to rozetka, ale bardzo fachowa nazwa to tarczka opachowa. I są to małe, okrągłe elementy, które, że tak powiem, zwisają ze zbroi, żeby zasłaniać jej słabe elementy, na przykład pachy. W każdym razie...
No, na razie mu zasłania cały brzuszek, ale ma
na razie mu zasłania
do tego
cały brzuszek, który i tak już ma osłonięty
mitrilową kolczugą. Tak. W każdym razie płatnerka zapewnia Grogu, że Grogu dorośnie do tej rozetki, tak jak dorośnie do swojej roli wśród Mandalorian.
Aż tak nie dorośnie.
Aż tak nie dorośnie, tak.
Żeby mu to pachę zasłoniło. To jest dla niego po prostu mała tarcza na rękę. No.
No, umówmy się, płatnerka pewnie nie wie, co to za gatunek i pewnie nie wie, czego się spodziewać po nim.
Hej, kto wie... Krzysiek, ty widziałeś memy z wysokim jodą.
Jezu, nie przypominaj mi.
Wojownik Joda. Młody wojownik Joda był kiedyś taki fajny obrazek właśnie. Taki. Zanim Joda się postarzał i się zgarbił i był stary, to był no takim goblinem.
Kamil mówi o memach, które biorą kadry z Zemsty Sithów i rozciągają Jodę tak, żeby był wzrostu Obi-Wana Kenobiego. Jest to przerażające.
Piszcie sobie Tol Joda w Google, to wam wyskoczy.
Tak, to zaraz potem możecie poczytać o dużym Luku. W każdym razie. Więc tak, Grogu dostał rozetkę, a my przenosimy się pod górę, gdzie zapadła noc i Mandosy z jakiegoś powodu postanawiają rozbić biwak i przenocować. I ja nie wiem, czy przegapiłem kluczowe zdanie w dialogu, czy jest to tak głupie, jak mi się wydaje.
Ona coś tam wspomina o, że o wschodzie słońca. Może tam jakoś to tłumaczy, że wtedy najlepiej będzie, bo nie będzie się spodziewał ptaszor, czy nie. Nie wiem.
Ja też nie wyłapałem.
Tak, no i zostają rozdane racje żywnościowe, a bo teatralnym szeptem pyta Dina, ale jak wyjecie, jak nie możecie ściągnąć hełmu? Na co Din odpowiada, że no nie ściągasz hełmu, żeby jeść, w sensie nie jesz, dostajesz jedzenie, a potem idziesz w jakiś ciemny kąt, gdzie nikt cię nie zobaczy i tam zdejmujesz hełm, żeby je zjeść. Fani zadawali sobie to pytanie od pierwszego sezonu, tak? Palszej, że w pierwszym sezonie była scena, która pokazywała dokładnie to. Więc kiedy wszystkie Mandosy zaczynają się rozchodzić, Bo-Katan rozgląda się, gdzie by tu pójść, ale Pas jej tłumaczy, że ponieważ jest przywódczynią tej wyprawy, to ona dostępuje zaszczytu, że oni wszyscy sobie pójdą, a ona może zostać przy ognisku i zjeść.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że to mi się strasznie takie smutne wydało, że prawda? Mandalorianie nawet nie mogą zjeść razem posiłku. No. Jakby, jaka to jest wspólnota, jeśli nie możecie zjeść razem posiłku? To jest taka podstawa ludzkich interakcji.
Boże, ona zostaje...
To jest tak durne, to po prostu credo powinno brzmieć: nie zdejmujesz hełmu przy niemandalorianach. Kropka, problem rozwiązany.
Znaczy tak, jeśli jesz w domu... Jeśli masz dziecko i chcesz je nakarmić, to musisz to robić z zamkniętymi oczami, czy...
No ale dziecko, które musisz karmić, raczej jeszcze nie ma swojego hełmu.
Tak, bo dziecko jeszcze nie założyło hełmu. Natomiast dobrze. W drugą stronę, jeśli ty jesteś dorosłym mandalorianinem i próbujesz przekonać dziecko, żeby otworzyło buzię dla łyżeczki i mówisz mu, a leci samolocie i chcesz pokazać, to co, stukasz się łyżeczką o własny hełm, bo nie możesz go zdjąć i tego pokazać.
No ale też po prostu...
Tak, na pewno credo wojowników przewidywało karmienie dzieci.
Dlatego mówię, że to jest durne credo i durna kultura. W sensie to nie działa. To nie może funkcjonować tak, jak to jest pokazane.
Znaczy, rodzinne obiady po prostu durne, każdy zabiera do siebie do pokoju.
To po prostu nie przewiduje tego, że Mandalorianie bawią się w wychowywanie dzieci, tak?
No tak, a z drugiej strony cała kultura opiera się na znajdach. Przygarnianiu małych dzieci i wychowywaniu
które
ich na
już, niektórych już nie trzeba karmić.
No nie wszystkich, nie każde. Są różne sytuacje.
Dobrze, to będzie musiał sobie poradzić bez demonstracji, jak pociąg do tunelu nie. Wlatuje.
Do czego tak naprawdę zmierzam? Wszystko, co nam pokazuje serial, to jest, że Mandalorianie to kultura wojowników. Fajnie, ale nie ma kultury wojowników, która naprawdę ogranicza się tylko do treningów, walk, jakby... Historię. Powinniśmy ich widzieć, jak opowiadają sobie historię o poprzednich wojownikach. Powinni mieć jakieś, nie wiem, pieśni bitewne. Powinniśmy ich widzieć przy wspólnej pracy przy tym wszystkim.
Ziom, ale opowieści o starych wojownikach to by wymagało konstruowania, designowania nowych figurek dla Disneya. I przecież cokolwiek oni nie opowiedzą, to musi potem gdzieś jeszcze powstać. Daj im trochę wytchnienia.
Zmierzam do tego, że z antropologicznego punktu widzenia ten serial leży. Już Taskenowie w Księdze Boby Fetta byli pokazani odrobinkę lepiej niż Mandalorianie jakby w trzecim sezonie tego serialu o Mandalorianach. Odrobinkę,
wrócił na
Boba Fett też się wykładał na Taskenach. A
jedna
razie.
Rzecz, to, że ona zostaje sama przy ogniu w nocy i może zdjąć hełm, to jest bardzo mało odporne na podglądanie. Przecież którykolwiek by chciał, żeby ona została wyklęta, bo zdjęła w hełm i ktoś zobaczył, to wystarczy, że you're banished.
Też się nad tym zastanawiałem, tak. Co credo przewiduje w takich sytuacjach? Czy credo jest odporne na złośliwość?
Ale po prostu wyobrażam sobie tych Mandalorian, którzy zdejmują hełm i po prostu jedzą, rozglądając się na wszystkie strony, czy ktoś przypadkiem nie idzie i nie przejdzie obok.
Na pewno mają kulturę głośnego chrząkania, żeby dawać sobie znać, gdzie są.
To jest jak w tym, w The Bear. Krzyczą, jak tylko jedzą, krzyczą za każdym. Corner! Corner!
Po czym wstaje nowy dzień i Mandalorianie zaczynają się wspinać. I się wspinają. Jest to dość długa sekwencja jak na to, że wspinają się jakby. Nawet nie ma momentu, że komuś się tam haczyk odrywa i ktoś dramatycznie zaraz spadnie i muszą mu pomóc. Nie, po prostu się wspinają przez jakiś czas. Okej? A potem docierają na szczyt. Ta scena była dłuższa niż potrzebowała być.
Znowu mamy sesję RPG i po prostu no teraz wykonajcie rzut na wspinanie. Wszystkim rzut wyszedł. Okej, wspięliście się. Fajnie.
Tak, i znajdują gniazdo. Gniazdo
czy ja się
jest...
mylę, czy Bo-Katan jako jedyna nie używa tych linek z hakami jak Batman i się wspina ręcznie?
Nie przyjrzałem się, ale możesz mieć rację. Była mowa o tym, że ona w ogóle w ramach podstawowego treningu wspinała się po podobnych górach na Mandalorze, więc...
No właśnie, może... i ta jedna scena, co oni tam wiszą na tych linkach, strzelają kolejne, a ona po prostu sobie siup, siup, siup.
W każdym razie wrócę do tego, jak skończymy, bo jakby Bo-Katan na tle tych Mandalorian to jest wołtek, który tutaj ewidentnie jest rozgrywany. Znajdują gniazdo jest puste, widzimy tam jakiś pojedynczy hełm, ale innego Mandalorianina. No i jakby, ponieważ nie ma tutaj Wrońca, więc mogą się rozejrzeć i poszukać dzieciaka, Din znajduje źródło ciepła w podczerwieni, więc pas rzuca się we wskazanym kierunku, krzycząc Ragnar, Ragnar, bo mu mówi, że musimy najpierw zabezpieczyć teren, na co on odpowiada, ale to mój syn, i się rzuca krzycząc Ragnar, Ragnar. Znajduje to bardzo śmiesznym, że jest Mandalorianin, który nazywa się Ragnar.
Hej, ja właśnie czytając o Star Wars Jedi Temple się dowiedziałem, że istnieje Ewok o imieniu Kevin.
Czy jest to pisane K-E-V-E-E-N?
Nie, po prostu Kevin.
Hi, I'm Kevin. Kevin!
TV Tropes nazywają ten trop, tę kliszę Arif i Bob, kiedy masz w jednym settingu bardzo fantazy imiona i bardzo niefantazy imiona. W każdym razie pas rzuca się na poszukiwanie swojego syna, ale źródłem ciepła okazuje się wcale nie jest Ragnar Pazson, tylko trzy pisklaki Wrońca, które są wielkości...
Wroniec, Son i Dotir.
Które są wielkości dorosłego człowieka. Pas się przed nimi opełza, i w tym momencie przylatuje Wroniec, więc pas chowa się pod jedną gałązką i to wystarcza, żeby się ukryć przed potworem. I następuje urocza scena, jak po prostu brakuje mi narracji Davida Attenborough o tym, jak to dorosły osobnik przyleciał do gniazda, żeby nakarmić swoje młode, bo Wroniec odchyla głowę do tyłu, robi i wyżyguje Ragnara. Piękne. Znaczy, on go powinien natrawić chyba, żeby to miało sens, ale nieważne, nie zadaję pytań. Doceniam kosmiczny absurd sytuacji. No i zwiesza go z dzioba nad młodymi pisklakami, chyba żeby zaczął się uczyć polowania, tak, żeby go rozdziobały kruki i wrony.
A młodemu podczas tego całego dyndania nie spadł hełm z głowy.
Słuchaj, wyobraź sobie tę kulturę, gdyby jeszcze te hełmy im spadały przy czymś tak drobnym jak wiszenie głową do dołu. To wszyscy musieliby się wypełdzić.
Okay, biorąc pod uwagę, że oni uczą się latać na jetpackach, więc jakby te hełmy muszą się na czymś trzymać.
Najlepiej głowie.
Tak. No więc widząc tę sytuację, pas wstaje ze swojej świetnej kryjówki i rzuca się na Wrońca, więc Wroniec łapie go w dziób, a Ragnara przerzuca do łapy i odlatuje. Więc mamy powtórkę z początku odcinka, bo teraz Mandalorianie muszą odpalić jetpacki i rzucić się w pogoń. Tym razem są w stanie dotrzymać tempa Wrońcowi. I zasadniczo co się dzieje? Jedyna istotna scena jest taka, że Bo próbuje uratować Ragnara i zostaje otrącona łapą i gubi kawałek zbroi, konkretnie na ramiennik. To wróci za moment. A Mandosy są w stanie uwolnić Paza z dzioba. To jest bohaterska akcja Dina. A potem oplątują Wrońca sieciami do tego stopnia, że on w końcu przestaje móc latać i spada do wody. Uderza po prostu deska o wodę. Musi go bardzo boleć brzuszek, znamy to z basenu. Po czym, jak to zwykle w Gwiezdnych Wojnach, zawsze jest większa ryba, cytując Qui-Gon Jinna, bo nagle kolejny krokodylożółw pożera Wrońca i tyle go widzieli. Więc wszyscy zostali uratowani i wracamy do kryjówki Mandalorian, gdzie Bo-Katan wraca swoim komórkiem razem z całą grupą. No i wszyscy się zebrali, żeby obserwować powrót bohaterów. Najpierw wychodzi Ragnar z Pazem, wszyscy ich... Tutaj widzimy, jak Mandalorianie klaszczą, co doceniam, znaczy uderzają, uderzają na ramiennikami o siebie, nie na ramiennikami, przed ramiennikami? Nie, karwaszami. Uderzają karwaszami o siebie.
Karwaszami?
Tak mi się wydaje, że ta część zbroi na tej części Rełki to będzie karwasz, nie?
Tak, masz rację.
Okej. No, potem wychodzi reszta. No i płatnerka bierze Bo-Katan na stronę, żeby powiedzieć jej, że wypełniła najbardziej zaszczytną rzecz, jaka istnieje w ich kulturze, to znaczy uratowała Znajdę. Najwyraźniej jest to najwyższe dobro według mandaloriańskiej moralności. Okej.
No, dzieci naszą przyszłością.
Po czym zauważa usterkę u Bo-Katan, więc bierze ją do kuźli, żeby jej zrobić nowy naramiennik. Po drodze mówi, że może go zastąpić, ale że nie ma, że może jej zrobić tylko podstawowy, staromodny naramiennik bez tych nowoczesnych udogodnień. I ja nie mam pojęcia, o czym ona mówi w kontekście metalowej płytki, którą nosi się na ramieniu.
Tym bardziej, że nawet ta tarczka, którą Grogu wykuła, jest naładowana elektroniką od spodu. Co tam jest, kurde, ogrzewanie, poduszki powietrzne, co jeszcze?
Tak, więc trudno powiedzieć, o co tu chodzi. W każdym razie tu następuje sekwencja kucia i znowu ja wam już pisałem, że chciałbym wiedzieć, czy to Filoni, czy Favreau jest fetyszystą kowalstwa, bo jakby dwa montaże z kucia rzeczy w jednym odcinku, to jeden montaż kucia rzeczy w jednym odcinku za dużo.
Kowalstwo jest cool.
W każdym razie płatnerka pyta Bo-Katan, czy powinna ozdobić ten naramiennik symbolem nocnego puchacza, czyli znakiem, którym Bo-Katan się piecze utuje, Night Owl. A Bo wpatruje się w emblemat mandaloriański na ścianie, czyli ten stylizowany na czaszkę mitozaura, i pyta, czy jej wolno, czy to wypada, żeby ona może mogła się zdobić mitozaurem. Płatnerka odpowiada jej, że mitozaury należą do całej mandaloriańskiej kultury, więc jak najbardziej. No i widzimy...
Ona pyta konkretnie, czy może mieć jednocześnie i mitozaura, i nocnego puchacza.
Tak, tak. No i tak się właśnie dzieje, więc Bo-Katan kończy odcinek z nowym lśniącym chromem naramiennikiem z mitozaurem. I ostatnie ujęcie to, że ciągle wpatruje się w ten emblemat na ścianie, więc jakby jak mówiłem, ten wątek Bo-Katan...
No jeszcze rozmawia o tym mitozaurze z płatnerką, mówi, że widziała.
Tak.
Na własne oczy, a ta jej nie do końca wierzy.
Płatnerka najpierw odpowiada, że to bardzo szlachetna wizja.
Potem jej mówi, może powinnaś brać połowę, skoro masz takie wizje.
Bo zapewnia, że to było naprawdę w tych świętych wodach na Mandalorze. No i płatnerka odpowiada, że tak powiem, kluczową frazę, to znaczy, że krocząc śladami Mandalora zobaczysz wiele rzeczy. I wracając do tego, o czym mówiłeś, że czy Bo przypadkiem jest jedyna, która nie używa wyciągarki podczas spinaczki, czy to wszystko robi freestylem bez zabezpieczenia. Dwa odcinki temu widzieliśmy, o ile Bo jest lepsza od Dina na Mandalorze, jakby jak lepiej walczy, lepiej sobie radzi ogólnie. Teraz tutaj jakby jako jedyna wie, jak uratować dziecko porwane przez ptaszora, zwłaszcza, że w odcinku pada stwierdzenie, że jest to już któreś kolejne.
Że tam jakiś hełm jeszcze dodatkowy
leżał. Tam był jakiś hełm, tak, więc jakby Wroniec korzystał z mandaloriańskiego bufetu i dopiero Bo-Katan była w stanie to ukrócić. Więc wydaje mi się, że ten sezon prowadzi do tego, żeby Bo została ich przywódczynią.
Tylko, znaczy, że coś jest, i biorąc pod uwagę, że no jakby ona chce mieć jednocześnie tego nocnego puchacza i mitozaura, to jakby sugeruje właśnie, że próbują tutaj poprzez Bo-Katan dokonać jakiejś syntezy tych jakby staromodnych Mandalorian i nowych Mandalorian.
Ortodoksyjnych, ja bym ich nazwał.
Tym bardziej, właśnie, że biorąc pod uwagę, że ci wszyscy Mandalorianie, którzy z nią byli wcześniej, poszli po prostu być najemnikami gdzieś sobie, czyli są już zupełnie...
No tak, tylko... myślę, że dlatego Dave Filoni był współscenarzystą tego odcinka, bo jakby po pierwsze Bo-Katan jest jego postacią, a po drugie jej wątek był w animacjach, był w Clone Warsach, był w Rebelsach, więc znowu jeśli faktycznie jest kontynuowany na poważnie, to pewnie chce tego przypilnować trochę bardziej bezpośrednio. No i tak jak już mówiłem, jakby Bo miała Darksaber, Bo była przywódczynią wszystkich Mandalorian przez chwilkę, troszkę przed Nową Nadzieją do czystki Mandaloru, kiedykolwiek ona się wydarzyła. I tak sobie myślę, że ten serial zmierza do tego, że być może w tym sezonie ona wyzwie Dina, żeby przejął się od niego Darksaber. I po prostu jakby teraz zostanie tą przywódczynią wszystkich Mandalorian, ale tym razem porządnie, bo jakby odrodzi się duchowo dzięki kontaktom z tymi ortodoksami. Tak obstawiam, że do tego to wszystko zmierza i po to wszystko tutaj jest. Teraz pytanie, gdzie w tym wszystkim miejsce dla głównego bohatera tego serialu?
Właśnie w tym odcinku Dean był naprawdę poboczną postacią.
Tak, no w tym odcinku Paz był ważniejszy od Deana. W zeszłym odcinku Deana było prawie w ogóle, więc jakby...
Hej, serial nazywa się The Mandalorian, nie Din Djarin.
Nie Dish Mandalorian.
Może będą zmieniać, kto jest tym Mandalorianinem. Nie będą, ale... rozumiem, że to... Próbują zrobić taką narrację trochę... bliżej właśnie Clone Warsom, trochę bardziej o świecie, a nie tylko o jednej postaci, bo chyba po prostu do tego są przyzwyczajeni. Ja się dobrze bawiłem przy tym odcinku. Nie mam do niego większych zastrzeżeń, ale też nie porwał mnie jakoś emocjonalnie, po prostu przyjemnie się go oglądało. Wciąż nie mam jasnej wizji, co oni tutaj próbują zrobić, do czego
masz
to wszystko
ten
zmierza.
Sezon, czy?
Tak, ten sezon. Poza tym, co już powiedzieliśmy, no jakby na temat Bo-Katan i jej roli w tym wszystkim.
Bo-Katan będzie tak. Giancarlo przyjdzie znowu zabrać Grogu, a Bo-Katan pomoże Deanowi go odbić albo uratować, ale w zamian on będzie musiał z nią walczyć o Darksaber. I potem ona będzie chciała zjednoczyć wszystkich. A on klęknie i jej wyzna wierność.
No, albo Giancarlo zabierze Darksaber, a później Bo-Katan jego pokona i w ten sposób odbierze prawowicie.
Nie. Albo okaże się, że płatnerka to tak naprawdę Jar Jar Binks.
Wow.
Disa de Weya.
Nie mamy wielu odcinków przed sobą. Mamy jeszcze 4 odcinki w tym sezonie.
Jesteśmy już w połowie sezonu.
Tak, właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, że jak na to, że jesteśmy w połowie i wciąż nie wiemy, jaka
ale
jest właściwie
tak jest.
Stawka w tym wszystkim, jakby przeciwko czemu teraz mają walczyć. Czy...
O własną jeszcze tożsamość.
Jeszcze jeden odcinek musi być z tym... IG-11, czy tam 81, czy no z droidem.
11.
11, no muszą go wskrzesić w końcu.
Muszą? Po co?
No bo już 2 odcinki były o nim, tak?
Właśnie nie chcę, żeby marnowali kolejny na niego.
Znaczy, tak, ja wierzę, że to się jakoś wpasuje w resztę, no.
To by było jeszcze bardziej absurdalne, gdyby po prostu po tym, jak zrobili, że nie, muszę mieć Iga... Ile? 11?
11. Może ci się mylić z Igiem 88, bo to był ten oryginalny z Imperium Kontratakuje.
Właśnie, tak.
Tak, to dokładnie tak.
Znaczy mi się myli, bo ja miałem kartę Iga 88.
A, okej. Okay.
Tak, i z Ig 11... Jakby wspominają, że to jest ten droid, którego ja potrzebuję, żeby wyruszyć teraz na tę misję i teraz będę go wskrzeszał, a teraz potrzebuję nowej części, żeby go wskrzesić i żeby to wszystko po prostu zostało w tle i do tego nie wrócić. Trudno mi w to uwierzyć, ale jak
to
już wspominałem
głupie,
w poprzednim odcinku...
Ale te seriale robią głupie rzeczy.
Tak,
o,
ja nigdy nie wiem, co jest...
rzeczach. Mini ptaszory, które przyleciały tym statkiem razem z nimi.
Tak, bo zapomniałem o tym wspomnieć w podsumowaniu, że właśnie Dean deklaruje płatnerce, że ma 3 nowe znajdy do wyszkolenia i wyciągają te łyse pisklaki z komórka, który jest dużo bardziej ładowny, niż by się wydawało. Dużo bardziej ładowny.
Pomiędzy tymi sezonami, albo może nawet pomiędzy 3 i 4 odcinkiem powtórzył sobie grę o tron i postanowił, że wyciągnie
tak,
parę wątków z tego.
Zapomniałem o tym wspomnieć, że na początku odcinka miałem skojarzenia z grą o tron, a potem są ujęcia po prostu z Władcy Pierścieni, jak Mandalorianie, bo zanim oni dotrą do góry, to jeszcze muszą iść przez góry do góry, żeby Tashor nie usłyszał silników i tam po prostu są ujęcia jak drużyna pierścienia chodzą za po Nowej Zelandii.
Znaczy ja się absolutnie nie zdziwię, jeśli gdzieś na początku kolejnego sezonu zobaczymy Grogu na grzbiecie małego Ptaszora.
Nie, pewnie. Są trzy, tak? Więc to będzie jeden dla Dina, jeden dla Bo-Katan, a trzeci dla Tyriona albo Jona Snow, nie jestem pewien.
A czwarty dla władców ludzi.
Słuchajcie, mi się ten odcinek podobał. Są w nim bzdurki.
Tak jak mówię, jest spoko.
Czyli rozumiem, że możemy akceptować bzdurki, tak to działa. Ja się ciągle uczę.
Znaczy, ja to powtarzałem, mam wrażenie, już parę razy, że to jest bardzo... To jest zawsze kwestia tego, czy odcinek podobał mi się na tyle, żebym zaakceptował bzdurki. Czy w odcinku było na tyle innych zalet, żeby mi ta bzdurka przestała przeszkadzać.
Okej. Okay.
I w tym odcinku, tak jak w drugim, w obu jakby drugi i czwarty oba mają swoje bzdury, ale oba były na tyle dobre, że mi te bzdury nie przeszkadzają.
Jestem w stanie krytykować rzeczy i wciąż je lubić. Gdybyśmy nagrywali kiedyś podcast o filmie Wanted, to ja bym miał o nim same złe rzeczy do powiedzenia, a potem bym powiedział, że to jest wciąż jeden z filmów, do których wciąż wracam i lubię oglądać.
Mm-hmm. Wanted było genialne.
Więc jakby...
To jest ten
krytyka
film...
nie musi być... od razu znaczyć, że coś jest złe.
W tamtym filmie profesor Xavier zdzielił Star-Lorda klawiaturą po mordzie, prawda?
Tak.
Okej. Okay. Dobra scena, powinien to przenieść do komiksów. W każdym razie chyba wystarczająco zapytaliśmy w szuwary, żeby zakończyć ten odcinek. Słuchajcie, on ma chyba mniej niż godzinę.
Nie może być.
No.
Ósmy odcinek tego sezonu będzie miał 15 minut, mówię wam.
Znaczy, wiesz co, to był chyba najkrótszy odcinek do tej pory. Przynajmniej taką opinię gdzieś zobaczyłem w internecie, tam szukając jakiejś informacji, że to jest chyba najkrótszy odcinek w całym serialu.
A i tak znaleźli miejsce na dwa montaże w kuźni.
One nie były długie.
Ale były wtórne.
Chyba, że to dotyczyło tylko sezonu, ale tak czy inaczej, jest to krótki odcinek. I tak zdołaliśmy nagrać dwa razy dłużej o nim niż jego runtime.
No bo zdjęcie jest warte tysiąca słów, tak? Więc żeby opisać, co się wydarzyło na obrazku...
A tak, jeśli film ma 33 minuty i 24 klatki na sekundę, każda klatka jest obrazkiem i każda klatka wymaga tysiąca słów, no to...
I tak,
to
się
przeszkadza
kończy, no.
Wtórność, że się powtórzył montaż kuźni. Mi przeszkadza, że ona po prostu ogrzewa metal nad palnikiem. Bo to trzeba zainsulować komorę, żeby tam trzymała się ta temperatura. I poza tym, tam ciągle ten ogień leci. Ile gazu oni tam mają?
To
marnowanie resursów.
To jest Beskar. Beskar jest nie newtonowskim materiałem i się go inaczej kuje. Kropka. Mm-hmm. To cześć.
To cześć. W kosmosie, kuźnie, na gaz, bez komory. Nara.